Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Minister, wszechminister Jacek Sasin jest Państwa i moim gościem w swoim wszechministerstwie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo dziękuję za takie miłe określenie jak wszechminister, ale one jest dalekie niestety od prawdy.
No tak, na razie zajmuje się Pan wyłącznie spółkami i obsadzaniem ich, ale teraz niedługo będzie Pan zajmował się również budowaniem dróg, koleją, CPK i w zasadzie wszystkim, co się rusza. Dobrze pana mówię, niedługo, to znaczy po rekonstrukcji, prawda?
No przede wszystkim, któż to wie, co będzie po rekonstrukcji? No, jesteśmy tak naprawdę dzisiaj na etapie uzgodnień, jak ten nowy rząd ma wyglądać, również uzgodnień z naszymi koalicjantami. Nic nie jest jeszcze przesądzone, więc dzisiaj mówienie o tym, kto jaką funkcję będzie sprawował, czym się będzie zajmował, to jest absolutnie przedwczesne. W tej chwili, czyli Ministerstwo Aktywów Państwowych, to nie jest tylko Ministerstwo od Spółek, chcę tutaj bardzo wyraźnie to podkreślić. My się zajmujemy przede wszystkim procesami inwestycyjnymi, realizowanymi przez...
Tak, to ja się bardzo cieszę, to porozmawiamy, porozmawiamy o pańskich procesach bardzo chętnie. Natomiast ludzi najbardziej interesuje, jak się załatwia posadę. Kto w Radzie Nadzorczej PKP Cargo? Czy każdy może tam pójść, czy trzeba być stryjem prezydenta?
Nie, trzeba mieć przede wszystkim kompetencje do
tego. To porozmawiajmy o tym, bo Antoni Duda, o którym mówimy, był przez ostatnie ponad 20 lat najpierw dyrektorem ZUS-u, a później dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy. Później zaś był przez jedną kadencję, bo nie wybrano go na więcej, posłem Prawa i Sprawiedliwości. To są te unikalne kompetencje.
Mam chyba to przewagę w tej chwili, panie rektorze, nad panem, że mam dosyć dobrze przeanalizowane kompetencje.
Ja również. Jest inżynierem, skończył studia 36 lat temu. Jest inżynierem i emerytem.
No pan, zasadniczo studia się pewnie kończy właśnie jak się jest człowiekiem młodym, a nie w dojrzałym wieku, więc myślę, że stawianie zarzutu, że ktoś skończył 36 lat temu studia...
Nie, to nie jest żaden zarzut. Mówię tylko o tym, że przez ponad 20 lat, w zasadzie przez ćwierć wieku, nie zajmował się niczym związanym z... ani w ogóle w życiu nie zajmował się kolejnictwem, prawda? To od razu potwierdźmy.
Panie redaktorze, ja powiem panu tak, mogę to odbić. No, Jakobaj wiemy... Pański brat jest szefem Polskiego Holdingu Nieruchomości i zanim został prezesem tego...
Ale ja niestety nie mam żadnej...
się nigdy nie zajmował zarządzaniem nieruchomościami, tylko pracował w bankowości. A mimo to, w mojej ocenie, bo ja go nadzoruję w tej chwili...
A to jest pańska sprawa, ocenie, że go pan tam trzyma, a nie moja.
Za tą sprawą, więc naprawdę stawianie takich tez jest nieuprawnione.
Zaraz, sekundę.
Po pierwsze, Antoni Duda, jeśli pan mi pozwoli, panie doktorze, pan Antoni Duda po pierwsze jest człowiekiem, który ma duże doświadczenie w pracy w podmiotach gospodarczych.
Nie, pan Antoni Duda nie ma żadnego doświadczenia w pracy w podmiotach gospodarczych. Myli się pan, panie premierze. Pan Antoni Duda był...
W CV pana Antoniego Dudy przed sobą. Od 1990 roku...
90 rok, 30 lat temu.
Przez 8 lat zajmował się inwestycjami właśnie w firmach. Skończył studia nie tylko inżynierskie, ale również...
Od 98 roku jest na państwowych posadach, prawda?
Ale, panie redaktorze, ale proszę mi dać powiedzieć, ale również wiele podyplomowych studiów, w tym sprawa gospodarczego, jest w pełni przygotowany i zdał przede wszystkim egzamin.
Tak. I teraz będzie dostawał dzięki temu...
W 2001 roku zdał ten egzamin. To jest niezwykle trudny egzamin. No, każdy, kto do niego podchodził, to wie, bo bardzo nie.
Panie premierze, bardzo pana przepraszam. Pan Antoni Duda ma tę przewagę nad wszystkimi innymi kandydatami, nie taką, że zdał egzamin, tylko taką, że jest stryjem prezydenta. I jeszcze jedną, że jest znajomym Janusza Kowalskiego, czyli pańskiego zastępcy w ministerstwie, prawda?
Ponieważ nie wystarczy być ani stryjem, ani synem, ani wnuczkiem, ani kimkolwiek.
A czy nie wystarczy być na przykład żoną wiceministra Andruszkiewicza, absolwentką filologii rosyjskiej, by zostać szefową Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu z pensją 14 tysięcy złotych?
To była moja decyzja. To nie była moja decyzja. Pani Andruszkiewicz objęła funkcję w Agencji Rozwoju Przemysłu. To jest instytucja, która mi nie podlega, więc to pytanie jest nie do mnie. Ja nie potrafię na nie odpowiedzieć. Nie podejmowałem
decyzji. Pan oczywiście umywa ręce.
To podjąłem tą decyzję, dlatego że uważam go za osobę niezwykle kompetentną.
A poza tym warto dobrze żyć z prezydentem, prawda?
Nie może być jedynym powodem, dla którego tak kompetentna osoba z tak wielkim doświadczeniem...
Logi pan mówi teraz tak kompetentna osoba
i życia publicznego.
O pani Andruszkiewicz, o panu Dudzie.
Dlatego, że ma tą skazę w życiorysie według pana, że jest stryjem pana prezydenta
nie,
Andrzeja
nie, Duda. Otóż nie, panie premierze, jeśli pan pozwoli mi dojść do słowa, to ja panu na przykład powiem, że nie uważam, że nie ma niczego nagannego w tym, że na przykład kuzynka pana premiera Morawieckiego jest prezesem w jednej ze spółek zależnych. A to dlatego, od PGE, a to dlatego, że ona w tym PGE pracuje 10 lat, ma wszystkie możliwe studia, tam nie ma cienia podejrzenia moim zdaniem, jak się patrzy na te papiery, że ktoś jej coś załatwił. Natomiast jak ja patrzę na Antoniego Dudę, który całą swoją karierę polityczną w III Rzeczpospolitej zawdzięcza temu, że się wcześniej zapisał do Porozumienia Centrum, to widzę wyraźnie, że pan wybaczy, ale polityka daje mu chleb. I to nie, i to powiedziałbym suto posmarowany masłem.
Szanowny panie redaktorze,
tak, panie
pan jest absolutnie mistrzem w formułowaniu kontrowersyjnych tez i bronieniu ich do upadłego.
Polityczny nepotyzm to skandal, to szkodzi partii, reformom i naszej misji. To powiedział wczoraj Przemysław Czarnek.
Zaraz o tym powiem.
Zgadza się pan z panem posłem Czarnkiem?
Panie doktorze, ja się postaram polemizować z tą pana tezą, bo jeśli pan stawia tezę, że cała kariera publiczna pana Antoniego Dudy jest spowodowana tym, że był działaczem Porozumienia Centrum na początku lat 90. Każdy, kto zna historię III Rzeczpospolitej, myślę, że wie, że to raczej nie pomagało, żeby w roku 1998 objąć stanowisko dyrektorskie.
A nie, wtedy akurat był AWS, wielce szanowny panie, wielce szanowny panie premierze.
Stanowiska. No, wtedy raczej ludzie z Porozumienia Centrum byli raczej na marginesie panie, w działalności publicznej.
Panie premierze, panie premierze, nie wiem, co pan robił w 98 roku, ale wtedy był AWS, rządził AWS. Porozmawiamy o tym wszystkim, o porozmawiamy o rekonstrukcji rządu.
Więc naprawdę to nie jest teza uprawniona. I ja zabawiam pana, żeby troszeczkę spojrzeć bardziej obiektywnie na to, bo
cieszę się.
Łatwiej formułować to w ten sposób. Stryj prezydenta, w związku z czym dostał posadę za piękne
czyli to nie ma nic. Dobrze, to inaczej. Miejsce. Panie premierze, to, że Antoni Duda jest stryjem prezydenta i byłym posłem Prawa i Sprawiedliwości, w niczym mu nie pomogło, tak?
No to, że jest stryjem prezydenta, absolutnie niczemu nie pomogło.
A to, że jest byłym posłem Prawa i Sprawiedliwości?
To, że jest byłym posłem, to jest dodatkowy argument za tym, żeby jego kompetencje traktować poważnie, bo nie tylko ma te kompetencje zawodowe, ale też pewne kompetencje społeczne. No, cieszy się
oczywiście
społecznym zaufaniem. To też jest jakaś ważna...
Siedem zasad nepotyzmu Platformy Obywatelskiej, autor... pan Marek Suski. Zasada numer dwa. Jeśli jesteś rodziną parlamentarzysty, dostajesz stanowisko dyrektorskie lub w Radzie Nadzorczej. No, panie Marku, okazał się pan być prorokiem, zwrócę się do pana.
Wielce szanowny panie redaktorze, jestem absolutnie przeciwnikiem nepotyzmu i powiem panu, że staram się tutaj w Ministerstwie Aktywów Państwowych właśnie doprowadzić do tego, żeby tego typu sytuacji nie było. Nie zawsze to się też powiem udaje, ponieważ nie wszystkie decyzje po prostu zapadają tutaj w ministerstwie.
Oczywiście, no, to porozmawiamy o decyzjach, za które pan odpowiada, czyli o tym, czy rząd ma zamiar zamknąć kopalnię oraz o tym, czy ludzie, którzy odczuli jednak podwyżki cen prądu, dostaną za to, tak jak pan obiecywał, rekompensatę. Ale o tym wszystkim na rmf24.pl, bo słuchaczom radia musimy już powiedzieć. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
No właśnie, to zacznijmy od tych kopalń. Pan kluczy w wywiadach ze mną na ten temat, bo najpierw pan mówił, że absolutnie żadne kopalnie nie zostaną zamknięte. Później zmodyfikował pan to zdanie, mówiąc, że nie wie pan, czy kopalnie nie zostaną zamknięte, ale żaden górnik nie straci pracy. Teraz latem było ogromne zamieszanie, bo nie wiadomo w końcu, będą te kopalnie zamknięte, nie będą. To wie pan co, żebyśmy to raz na zawsze wyprostowali. Proszę mi powiedzieć, jakie są plany pańskie, panie premierze, w sprawie kopalń i grupy węglowej. Czy będziemy zamykać kopalnie węgla kamiennego?
Tylko znowu, żebyśmy byli precyzyjni, bo pan mówi o mojej odpowiedzi na pytanie, żadne kopalnie nie będą zamknięte, a to pytanie było pana zadane w kontekście COVID-u i w kontekście zawieszenia działalności kopalń w związku z COVID-em. I oczywiście potwierdzam, i tak się stało, żadna kopalnia nie została zamknięta, dlatego że przerwała pracę w czasie COVID-u. Natomiast zawsze też podkreślałem, że proces zamykania kopalń jest procesem nieuchronnym, ponieważ on jest bardzo ściśle związany z polityką energetyczną klimatyczną i z polityką surowcową Unii Europejskiej, klimatyczną właściwie Unii Europejskiej, z koniecznością odchodzenia od węgla, z tym, że wysokie opłaty za emisję CO2 powodują, iż produkcja energii elektrycznej z węgla staje się nieopłacalna. To jest proces, w którym niestety jesteśmy, który będzie trwał kilkadziesięcioleci i w tym czasie kopalnie zostaną zamknięte. Natomiast w najbliższym czasie zobaczymy. Rozmawiamy w tej chwili z stroną społeczną.
Nie, ale wie pan, jak pan powie górnikom zobaczymy, to oni panu... Tak. To oni nie będą usatysfakcjonowani. Ja myślę, że nasi słuchacze mają prawo wiedzieć, czy pan planuje zamknięcie kopalń.
Szanowny panie redaktorze, gdyby to było tak, że my tu podejmujemy decyzje arbitralne, to ja mógłbym panu odpowiadać, co my planujemy. Ale my przyjęliśmy zasadę w rządzie, że podejmujemy decyzje w dialogu z naszymi partnerami społecznymi.
Nie, panie premierze, pan wybaczy.
Ponad miesiąca toczymy
pan nie odpowiada na pytania.
Ze związkami zawodowymi i szukamy rozwiązań. Nie. Jeśli
Panie premierze, nie ma innych rozwiązań dla ratowania
Polskiej Grupy Górniczej, jak zamknięcie jednej czy więcej kopalń, to oczywiście jestem przekonany, że strona związkowa również będzie te działania wspierała. Jeśli się okaże, że znajdziemy inne rozwiązania, mniej bolesne, społecznie mniej dotkliwe, to będę szczęśliwy, że takie rozwiązania zostały znalezione.
Zaraz,
to
jest mówi rozmowa, pan, panie premierze, o zamknięciu jednej lub więcej kopalń. Ja pana pytam, czy to jest pański plan. Ja nie pytam o to, czy to się stanie, tylko czy taki jest pański plan?
Został przygotowany plan na moje zlecenie. Został przygotowany plan przez Polską Grupę Górniczą, przez zarząd Polskiej Grupy Górniczej, który rzeczywiście przewidywał między innymi w ramach również innych działań oszczędnościowych zamknięcie 4 kopalń, które generują straty, zdecydowaną większość strat dla Polskiej
Grupy. Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości zgodzi się na ten plan i zamknie 4 kopalnie?
Ten plan był, tak powiem, początkiem naszych rozmów w tej chwili ze stroną społeczną. I szukamy rozwiązań mniej społecznie dotkliwych, o tak bym powiedział.
Ale potwierdza pan, że chcieliście zamknąć 4 kopalnie,
wszystko,
tak?
Żeby szukać właśnie takich, znaleźć takie rozwiązania. Natomiast ja dzisiaj nie jestem w stanie, panie redaktorze, już przewidzieć, jaki będzie finał rozmów z stroną związkową, bo to by znaczyło, że te rozmowy są fikcją, no, że jakby z góry wiemy, do czego mają doprowadzić.
Pan,
no,
tak, rozmawiamy. Tak naprawdę to brzmi bardzo niepokojąco, no, bo nagle okazuje się, że to związkowcy zdecydują o tym, czy kopalnie mają w Polsce funkcjonować, czy nie. Wydaje mi się, że od podejmowania takich decyzji jest rząd, ale może się w tej sprawie mylę.
Ja od pana... Nie myli się pan, panie doktorze. Strategicznie pan ma absolutnie rację. To znaczy...
Cieszę się, że jestem strategiem, ale pan...
To, czy jaki będzie model energetyki w Polsce w perspektywie 20-30 lat, jakich surowców energetycznych będziemy korzystać, to rzeczywiście jest pewna strategia państwa, którą rząd określa. Pracujemy z takimi długoterminowymi w tej chwili scenariuszami dla energetyki i dla górnictwa. One są właściwie zarysowane.
Pan może mówić dużo, ale wypadałoby czasami odpowiedzieć konkretnie na pytanie i to wtedy będzie prościej, no bo ja panu zadałem, pytanie, czy planujecie zamknięcie kopalń. Z tego wszystkiego, co pan powiedział, a trwało to dość długo, zrozumiałem, że pan chciałby zamknąć 4 nierentowne kopalnie, no ale pan nie wie, czy się związkowcy zgodzą i zobaczymy, na czym stanie. Czy ja dobrze zrozumiałem to, co pan powiedział? Bo chciałbym to jakoś spuentować.
Chciałbym powiedzieć tak, że 4 kopalnie chce zamknąć zarząd Polskiej Grupy Górniczej, bo to spółka decyduje o tym, jak ma być zarządzana i to zarząd spółki jest od tego,
żeby... Panie premierze, proszę nie robić naszych słuchaczy.
Panie rektorze, ten plan otrzymałem i rozmawiamy teraz w związku z tym...
Pan się zgodził na ten plan, panie premierze. Pan się zgodził na ten plan.
Jak ratować Polską Grupę Górniczą przed bankructwem. I to jest jakby dzisiaj nasze zadanie. Jaki będzie efekt tych rozmów, czyli jakie działania trzeba będzie podjąć, powiem panu wtedy, kiedy się te rozmowy ze związkami zakończą.
6000 hektarów w gminie Złoczew. Inwestycja warta 15 miliardów złotych i tak naprawdę potężna dziura w ziemi, czyli budowa nowego Bełchatowa. To jest coś, to jest plan, który jest na razie wyrysowany, bo odkryto tam potężne złoża, jak słyszę, potężne złoża węgla brunatnego. I teraz tak, górnicy chcą, żebyście kopali tę kopalnię. Górnicy z Bełchatowa. Chcą też tego władze gminy. One mają pewien jakiś kłopot, ale jak się przyjedzie do gminy Kleszczów, na przykład na terenie, który jest kopalnia, to wiadomo już, dlaczego wszyscy chcą, bo to jest po prostu Eldorado. A ekolodzy mówią nie, dlatego że to obniży radykalnie poziom wód gruntowych na przykład. No i pytanie do pana, panie premierze, bo pan ostatecznie będzie musiał podejmować w tej sprawie decyzję. Czy powstanie nowa wielka kopalnia węgla brunatnego w Złoczewie, w województwie łódzkim?
Na razie Na razie to tą decyzję musi podjąć minister środowiska, bo jest właśnie kwestia rozstrzygnięcia tych kwestii, o których pan przed chwilą powiedział, czyli jest kwestia pewnych zgód środowiskowych w ogóle, czy ta koncesja może być wydana właśnie z tego powodu. Natomiast drugą stroną medalu jest oczywiście to, czy my w perspektywie tej, którą dzisiaj się zarysowuje, czyli pewnego kresu energetyki węglowej w Polsce w perspektywie, jak mówię, 20-30 lat, czy my dzisiaj potrzebujemy takiej inwestycji? Na to będziemy sobie musieli odpowiedzieć w ciągu najbliższych miesięcy, nie, kiedy no, te decyzje będą zapadały.
Panie, panie premierze, to proszę odpowiedzieć na to pytanie teraz.
To się będzie...
No bo jeżeli...
Ale no, panie doktorze, nie, no, nie podejmujemy tej decyzji teraz, właśnie zaraz, o to chodzi. Proszę nie historia... wymagać, żebym ja deklarował, że będą podejmowane decyzje, które wymagają analiz, wymagają pewnego przygotowania, również skorelowania z polityką energetyczną państwa, nad którą pracuje minister klimatu. Czekamy na ten dokument, bo on określi kierunki rozwoju również energetyki i pod względem surowców energetycznych na najbliższe dziesięciolecia i wtedy tę decyzję będziemy panie podejmować. Sprawa jest... Jeśli mamy odchodzić
górnicy
od węgla,
protestują.
Mamy odchodzić od węgla tak, jak wymaga tego od nas Unia Europejska, no to oczywiście to stawia pod takim zapytania celowość tej inwestycji. To musimy też sobie wprost powiedzieć, ale czas na te decyzje będzie jest dopiero przed nami.
Panie premierze, pan jest mistrzem świata w uciekaniu od odpowiedzi i jak słyszę, spychaniu odpowiedzialności na związkowców, na zarządy, to nie ja, to koledzy. Ja nie, rozumiem, że doświadczenia czasy, z wyborami kopertowymi, gdzie na pana
czasy naszych poprzedników,
spadła odpowiedzialność za wszystko,
społeczne są dość trudne. Generowało to, że nasi poprzednicy do protestujących górników strzelali gumowymi kulami, aby mogliby rozmawiać rzeczywiście, żeby to były wspólne decyzje, nie uciekanie od odpowiedzialności, bo ta odpowiedzialność
pan właśnie ucieka od odpowiedzialności,
na rządzie
panie premierze
i na poszczególnych ministrach, ale to musi być wspólna decyzja, wypracowana z partnerami społecznymi. No, taką mam filozofię. Tak? Pan to może nazywać uciekaniem. A, nie, a ja to nazywam nie, dobrym
panie premierze,
rządzeniem.
Panie premierze, ja bym chciał na przykład, to jest takie, wie pan, ja wiem, że ja żądam zbyt wiele, żeby na czele resortu stanął decyzyjny i kompetentny minister, na przykład ktoś, kto wie, czego chce w sprawie na przykład energetyki węglowej i kto powie... Jasno, nie stać nas na budowę nowej kopalni, bo będziemy musieli za 25 lat zamykać elektrownie węglowe. Albo odwrotnie, powie, czniam Unię Europejską i jej zalecenia, wybudujemy nową kopalnię i będziemy korzystać z węgla brunatnego.
No wiecie pan, panie redaktorze, pan tyle lat rozmawia z politykami, jakby obserwuje, jest bacznym obserwatorem polityki, a mówi dzisiaj tak, jakby nie wiedział, na czym polega polityka. No polityka polega na realizacji
pewnych
celów.
Proszę mi wyjaśnić,
celów,
na czym polega.
Są możliwe do realizacji. No, ja oczywiście mam swoje zdanie, bardzo mocno wyrobione, jak ten proces powinien przebiegać i wyglądać, ale muszę brać pod uwagę okoliczności społeczne, okoliczności gospodarcze, możliwości inwestycyjne naszego kraju, właśnie to, że jesteśmy w Unii Europejskiej. No, tych czynników jest bardzo wiele, które powodują, że trzeba znaleźć rozwiązania, które no, będą, tak powiem, z każdego tego punktu widzenia do przyjęcia.
Może i wody gruntowe są coraz niższe, ale ilość wody wylana przez pana w trakcie tej rozmowy wystarczyłaby na nawodnienie nie tylko województwa łódzkiego. To może spróbujemy konkretniej, panie premierze. Pan obiecywał najpierw wielokrotnie podczas rozmów z WRMF, że nie będzie cen prądu dla odbiorców indywidualnych. Podwyżek cen prądu dla odbiorców indywidualnych, prawda? Później pan się z tego wycofał i powiedział, że podwyżki owszem będą, ale zostaną w pełni zrekompensowane.
No czyli teraz... efekt ten sam.
Słucham.
Czyli efekt ten sam. No, bo chodzi o to, żeby Polacy nie zapłacili więcej za prąd.
Czy dobrze, to świetnie.
Jak będą rekompensaty, no to...
Kiedy będą efekt te rekompensaty, panie premierze?
Znowu pan powie, że się, tak powiem, przerzucam odpowiedzialnością, no ale to tak jest, że ja nie odpowiadam za wszystkie sprawy w rządzie.
Mój Boże, ja mogę państwu tylko obiecać, że będzie dobrze, prawda? No.
Ale proszę mi dać powiedzieć, przygotowałem zgodnie ze swoją zapowiedzią, mój resort przygotował stosowny projekt ustawy wprowadzający właśnie rekompensaty dla tych, którzy płacą więcej za prąd. Ten projekt został przejęty przez Ministerstwo Klimatu w związku z tym, że cały dział energia został przeniesiony do Ministerstwa Klimatu i dzisiaj Ministerstwo Klimatu jest dysponentem tego projektu.
Ja dobrze, ale pan jest wicepremierem rząd, tego rządu, nie tylko skromnym ministrem.
Ten projekt stał się faktem.
Zaraz, sekundę. Czy może pan mi jako wicepremier jako ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzieć na dość proste pytanie, które dotyczy mnóstwa naszych słuchaczy. Kiedy i w jaki sposób dostaną rekompensatę za podwyżki cen prądu?
Wtedy, kiedy będzie taka decyzja rządu. No, ja jestem zwolennikiem tych rekompensat. Jak powiem, przygotowałem taki projekt, on jest gotowy. W każdej chwili może być przedstawiony i złożony
do pracy. Kiedy pan przewiduje, że taka decyzja zapadnie?
A to musi być decyzja całego rządu, że w tym kierunku idziemy. I to nie jest decyzja, którą ja mogę osobiście, jednoosobowo...
To co, to premier Morawiecki nie chce tej decyzji podjąć?
Żeby takie rekompensaty były.
To pan w tej chwili mówi nam coś takiego, to nie ja, to Ministerstwo Klimatu, ale gdyby to ode mnie zależało, to ja bym to ministerstwo pospieszył, no ale jak rozumiem w domyśle, premier ich nie pogania.
Tego nie powiedziałem, że premier nie pogania. Powiedziałem, że to musi być decyzja całego rządu.
Dobrze, kiedy ona zapadnie? Ja tylko zadaję takie proste pytanie.
Określiłem swoje stanowisko w tej sprawie.
Czyli nic więcej się nie dowiemy, proszę państwa. Gdyby to od pana premiera Sasina zależało, to by państwo już mieli pieniądze na koncie. No ale widzicie, inni szatani są tu czynni, że zacytuję
prezesa. Panie, proszę tak nie stawiać sprawy. Ja nic takiego nie mówię. No to są zawsze decyzje, które wymagają jakiegoś namysłu, podjęcia. Jak mówię, no są różne zdania. Mogą być też różne zdania na ten temat. Ja swoje zdanie określiłem. Za nie biorę pełną odpowiedzialność.
Czyli pan bierze pełną odpowiedzialność za to, że co właściwie? Że pan chciałby dać te pieniądze, ale nie wie pan, czy dadzą. Wie pan, to ja też bym chciał ludziom dać Mercedesy, ale nie wiem, czy się uda. No.
Ale życzę panu tego, panie premierze. Ale
panie premierze, bo zaczęliśmy tę rozmowę od tego, że przedstawiłem pana jako wszechministra. Człowieka, który ma pod sobą potężne Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz w perspektywie Ministerstwo Infrastruktury. Ale nagle się okazuje, że ten wszechminister...
Tego nie potwierdzam.
Tak, pan tego nie potwierdza, ale pańscy ludzie już rozsyłają do gazet informacje, że tak będzie.
Nie, niech pan nie żartuje. Gdzie jacy moi ludzie? Pan przecenia moje możliwości.
Ja nie żartuję. Naprawdę nie żartuję. Panie premierze, ale to w takim razie wygląda na to, że pan mnie wyprowadził z błędu. Pan jest biednym, skromnym ministrem, który w zasadzie nic nie może. No bo tak, w sprawie górnictwa to będą decydować związkowcy. W sprawie nowej kopalni to nie wiadomo, kto może, Unia Europejska. Podwyżki cen prądu, no jak się premier zgodzi, to może damy te pieniądze, ale w zasadzie to nie wiemy. To za co pan odpowiada? Co pan może, panie premierze?
Nie, no trochę mogę. Coś tam jednak mogę, panie redaktorze.
No ale co na przykład konkretnie? Może pan zatrudnić stryja prezydenta, no to już wiemy, tak? Bo on jest bardzo kompetentny. Ale co jeszcze pan może oprócz zatrudnienia stryja prezydenta?
Panie redaktorze, no mogę długo opowiadać, czy się Ministerstwo Aktywów Państwowych
zajmuje. Proszę państwa, to jest puenta. Mogę zatrudnić stryja prezydenta oraz mogę długo opowiadać.
Spółek się zajmujemy się w inwestycjami publicznymi dzisiaj realizowanymi przez spółki, bo to jest niezwykle ważne z punktu widzenia wzrostu gospodarczego, powrotu do wzrostu gospodarczego, bo mamy w tej chwili, jak wiemy, okres recesji spowodowanej koronawirusem.
Ale już chyba nie mamy szczęśliwie. Ostatnie dane są takie, że
bieżącym nadzorem nad działalnością tych spółek, dbaniem o to, aby ich kondycja była jak najlepsza w tym trudnym czasie, w trakcie kryzysu. Więc jest co robić tutaj, jest rzeczywiście o czym decydować. Natomiast no, rzeczywiście staram się nie wchodzić w kompetencje swoich kolegów, bo te kompetencje w rządzie muszą być określone i każdy odpowiada za swój obszar, a oczywiście premier jest tym, który nadaje kierunki i podejmuje te kluczowe decyzje, więc proszę nie wymagać ode mnie, że będę wypowiadał się za cały rząd lub za premiera. No to naprawdę nie jest moja rola.
Panie premierze, ja rozumiem, bo ja zadałem panu tylko nieco inne pytanie, ale to dość proste, to znaczy co pan może, bo pan cały czas podkreśla, że nie może wielu rzeczy, bo związkowcy, bo inni ministrowie, bo premier. No to chciałem, żeby się pan pochwalił jakimś sukcesem. No chcę dobrze panu zrobić. Proszę, ma pan 30 sekund, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, co ostatnio dobrego dla nich, dla Polaków pan zrobił.
No bardzo dużo. No, chociażby w czasie koronawirusa koordynowaliśmy, ja jak i ministerstwo, koordynowaliśmy pomoc ze strony spółek Skarbu Państwa dla obywateli właśnie w dostępie do środków medycznych. Pomagaliśmy bardzo wiele, finansowo bardzo wielu ośrodkom zdrowia, szpitalom w Polsce. Dzięki temu udało się uratować bardzo wiele osób. To jest wielka praca, którą wykonaliśmy, na którą dziękuję również prezesom, bo oni, spółek Skarbu Państwa, bo oni tutaj włożyli w wielki swój udział. Konsolidujemy spółki energetyczne i spółki paliwowe po to, żeby Polacy mieli właśnie dostęp do tańszego paliwa, żebyśmy mogli inwestować w nową energię, w nowe źródła energii, w odnawialne źródła energii, żebyśmy mogli w związku z tym zapewnić Polakom czyste środowisko i czyste...
Nie, ale pan mówi, że pan koordynował. Ja chciałem, żeby tak pan konkretnie powiedział ludziom. Ej, ludzie, patrzcie, to macie od Jacka Sasina.
No to mało powiedziałem, panie redaktorze? Mogę powiedzieć więcej. No, zapewniamy Polakom tańsze paliwo.
No jak to tańsze paliwo, skoro... Zapewniamy Polakom tańsze paliwo i droższy prąd?
Tańszy gaz, panie redaktorze, tańszy gaz. Bardzo wielu Polaków ogrzewa swoje mieszkania, czy używa w swoich domach gazu. Dzięki skutecznej polityce dbania o interes Polski w sporze z rosyjskim Gazpromem daliśmy Polakom dzisiaj możliwość płacenia mniej za gaz niż było to w poprzednich latach. To jest konkret. To są konkretne działania, które nie biorą się z niczego, tylko biorą się z wielu miesięcy, a nawet lat pracy, również moich poprzedników, bo nie będę sobie wszystkiego przypisywał, ale sfinalizowaliśmy ten spór z Gazpromem teraz w ostatnim czasie i efekt jest wymierny. 1,6 miliarda na nowe inwestycje w obszarze gazownictwa, chociażby na podciągnięcie sieci gazowniczej do znacznie większej ilości Polaków, tak żeby dać możliwość korzystania im z gazu i jednocześnie tańsze paliwo, które do nich popłynie, czyli mniejsze rachunki za ogrzewanie mieszkań czy za używanie paliwa do gotowania chociażby czy do innych domowych czynności.
Dobrze, panie premierze.
Chciał pan konkretu.
Cieszę się, że mam tańszy gaz. Ja nie wiem, czy mam tańszy gaz, szczerze mówiąc, bo...
Jeśli pan korzysta, to ma pan.
Ja mam gaz oczywiście, ale rachunki przychodzą jakoś tak, oni automatycznie mi zabierają, więc ja tam nie wiem, nie sprawdziłem tego, ale bardzo się cieszę. Wierzę panu oczywiście na słowo. Na koniec mam pytanie, pan ma brata?
Tak, mam.
Chętnie się nim zajmę również, bo pan się zajął moim.
No proszę bardzo, no
nie,
mój brat jest kierowcą.
Chętnie porozmawiam, wie pan, bo jedna rzecz mnie zastanawia. Dlaczego, kiedy ja pytam pana o nepotyzm, pan mówi, że mój brat gdzieś pracuje, wie pan, ja mojego brata
ale
nigdzie panu... nie... Sekundę, mogę?
Panie
ja mojego brata nigdzie nie zatrudniam.
Ciągnie,
mój brat skończy,
ja nie
mój brat zrobił MBA na najlepszej uczelni europejskiej. Prawdziwe studia, a nie krótki kurs. I wie pan, tak się złożyło, że pracował i w Polsce, i za granicą na stanowiskach menedżerskich. I to naprawdę nie jest moja decyzja, gdzie on pracuje. Mało tego, staram się z nim na te tematy jak najrzadziej rozmawiać. Ale... Bardzo koło mojego brata Marcin, serdeczne pozdrowienia. Pan premier się tobą zajmie, jak słyszysz.
Ale panie doktorze, pan zupełnie niepotrzebnie tutaj ciągnie ten wątek.
Nie,
ja tylko pokazałem,
panie
tyle,
premierze,
że nie trzeba całe życie.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja nie mam żadnego wpływu na to, gdzie pracuje mój własny brat. Rozumiem, że gdyby on był przestępcą, to by mi pan wypominał to, że mój brat na kogoś napadł. Szczęśliwie jeszcze na nikogo nie napadł. Więc tego mi pan nie wypomina, ale cieszę się, zajmiemy się również pańskim bratem. Tego pan chciałby?
Ale panie redaktorze, naprawdę nie
panie
rozumiem,
premierze, bądźmy poważni, bądźmy dorośli.
Pokazałem tylko, że zarzuty takie, że ktoś całe życie się czymś nie zajmował, a teraz robi to dobrze.
Nie, serdecznie pana przepraszam. A nie wiemy jeszcze, czy pan...
Bardzo dobrze oceniam pana brata i jego pracę. Mimo że wcześniej zajmował się rzeczywiście, słusznie pan mówi, bardzo kompetentnie w innych obszarach i ma przygotowanie i okej, no i przecież nie jest to żaden problem.
Ale jak ja mogę mieć wpływ na to, co robi moja rodzina, mój brat, mój ojciec, moja mama, moi rodzice są emerytami akurat, ale jak ja mogę na to mieć wpływ? Proszę wybaczyć, bo akurat prezydent może mieć wpływ na to, co robi jego syn.
Kto prezydent? Nie, ale no naprawdę nie było tutaj żadnego wpływu, dementuję to absolutnie, nie było żadnego wpływu pana prezydenta.
Nie, ja myślę,
w tej
że nie
sprawie,
akurat. Ja jestem przekonany, że Andrzej Duda dowiedział się o tym pewnie z gazet i jest załamany i wyrywa sobie włosy z głowy, bo to załatwił to Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych.
Nie sądzę, wie pan, nie sądzę też, żeby pan prezydent akurat zajmował się tym, kto dalszy członek jego rodziny, no bo jakby o tym mówimy, który ma swój życiowy dorobek, ma swoją jakąś życiową drogę i w biznesie, i w administracji, i w polityce,
biznesie,
i w działalności społecznej,
mówi,
bo również działaczem Solidarności, żeby to jakoś tam pana prezydenta szczególnie zajmowało. No,
jak państwo mają jakiegoś utalentowanego bratanka, to ja proszę te więzi podtrzymywać, bo to się zawsze może przydać. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Jeszcze raz powiem na koniec, jeśli pan pozwoli. Jeszcze raz powiem na koniec. Nie będziemy w tym Ministerstwie Aktywów Państwowych tolerować nepotyzmu, czyli rozumianego w ten sposób, że ktoś dostaje intratne posady w spółkach, w zarządach, przepraszam, czy w radach nadzorczych tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie jest rodziną posła czy jakiegoś polityka. Nie ma miejsca na tego typu działań i jeśli nawet się tego typu sytuacje zdarzają, bo się zdarzają rzeczywiście i to muszę z przykrością powiedzieć, to będą korygowane i będzie korygowana również jedna z decyzji, która w ostatnim czasie zapadła dotycząca właśnie członka najbliższej rodziny jednego z posłów, która zapadła, że tak powiem, poza wiedzą ministerstwa, będzie ta decyzja korygowana. To mogę zadeklarować. I będę pilnował, żeby tego typu sytuacje nie miały miejsca. Natomiast no, jeśli są taka sytuacja jak z panem Dudą, która byłaby krzywdząca naprawdę, gdybyśmy tylko i wyłącznie patrzyli na niego przez pryzmat tego, że jest stryjem prezydenta, to też apelowałbym również do pana, panie redaktorze, i do wszystkich, którzy się na ten temat wypowiadają, żeby patrzeć na to trochę obiektywnie. Prawda?
Nie, czyli staram się na to
nie tylko i wyłącznie przez ten jeden, przez tę jedną perspektywę oceniać tę osobę.
Sekundę, ale to zaraz, skoro pan już ten temat wrócił do tego, to ja pytam, czy ten człowiek, o którym pan mówi, decyzja, którą podjęta, będzie korygowana, to Nikodem Matusiak, syn posła Prawa i Sprawiedliwości, pana Grzegorza Matusiaka. Pan Nikodem Matusiak został rzeczywiście jakimś prezesem w spółce, jednej ze spółek w KGHM-ie, tak?
Tak, to media o tym donosiły. Chciałem powiedzieć wyraźnie, że to jakby nie była decyzja, która była w jakikolwiek sposób podejmowana tutaj w ministerstwie. Ja się o niej również dowiedziałem z mediów i nie chciałbym, żeby takie sytuacje miały miejsce.
Czyli ta decyzja zostanie zmieniona?
No, wie pan, no to jest oczywiście zawsze decyzja organów spółek, ale ja bym oczekiwał rzeczywiście, żeby takie decyzje nie zapadały. Bo one nie są dobre, rzeczywiście nie są dobre. No, tu się absolutnie z panem zgadzam i z tymi, którzy mówią, że tego typu zachowania, członkami zarządów czy ważnymi osobami zarządzającymi spółkami zostają rzeczywiście członkowie najbliższej rodziny polityków, to jest niedobre i to jest niedobra praktyka.
Pan Nikodem Matusiak, ja nie znam człowieka rzeczywiście, ale przynajmniej ma wykształcenie, które pasuje do profilu jego spółki. Pracował też przez krótko, ale jednak pracował w firmie węglowej czeskiej. Jak rozumiem, jakieś minimalne kompetencje mógłby mieć. Natomiast jeśli chodzi o Antoniego Dudę, no to pan wybaczy, poza politycznymi oraz rodzinnymi nie dostrzegam żadnych kompetencji.
Panie redaktorze, ale też jest różnica bardzo poważna, czy ktoś zostaje członkiem zarządu, czyli zarządza na co dzień spółką, a co innego jest zasiadanie w Radzie Nadzorczej.
Ale sobie pan powie, że on dostanie tam chlebowe 12 tysięcy miesięcznie brutto?
Panie doktorze, no ja, przepraszam, no nie odpowiadam, nie ustalam. Są pewne przyjęte zasady wynagrodzeń, no ja je zastałem, prawda, takie one są, a nie inne. My ograniczyliśmy te wynagrodzenia, jeśli chodzi o zarządy spółek, bardzo poważnie w stosunku do tego, co było w poprzednich czasach. I tyle mogę na ten temat powiedzieć. To nie jest tak, że ja tutaj ustalam w tej chwili, kto ile ma zarabiać, prawda?
No, nie, są pewne funkcje. Panie premierze, w ogóle o tym nie rozmawiam. Pan po prostu podejmuje decyzję w sprawie, oczekuje podjęcia decyzji, żeby być ścisłym, w sprawie Nikodema Matusiaka, natomiast w sprawie Antoniego Dudy, to sprawa jest dość jednoznaczna i w sumie tak naprawdę mam wrażenie, że najbardziej na tym cierpi wizerunek nie Antoniego Dudy, tylko wizerunek Andrzeja Dudy, bo tak naprawdę to nie on załatwiał posadę stryjowi. Załatwił tę posadę Janusz Kowalski, pański zastępca. Rozmawiał pan z panem ministrem Kowalskim na ten temat?
Tak, Janusz Kowalski ze mną na ten temat rozmawiał. Rzeczywiście on rekomendował podjęcie takiej decyzji. Ja po zapoznaniu się z dorobkiem zawodowym pana Antoniego Dudy nie widziałem w tym nic złego.
Natomiast, czyli tutaj żadna decyzja korygująca nie zostanie podjęta, tak?
Powiem tak, ja tutaj nie widzę takiego powodu, natomiast jeśli pan Antoni Duda uzna, że w tej sytuacji powinien, w sytuacji tej dyskusji, która się toczy wokół niego, no, powinien zrezygnować, to będzie jego decyzja. No, okay. Natomiast ja nie widzę tutaj takiej sytuacji, że mamy do czynienia z mianowaniem do Rady Nadzorczej czy z powołaniem do Rady Nadzorczej osoby niekompetentnej. No jest przede wszystkim potwierdzenie w postaci egzaminu. To jakby przesądza sprawę egzaminu zdanego, jakby
panie,
nie teraz,
panie premierze,
nie w czasie.
Panie premierze, będziemy
wtedy,
musieli kończyć,
bo był prezydentem,
nie wiem, czy pan
tylko
wie,
wiele lat temu, więc to jest przesądzające.
W ostatnim sezonie, bo my też jak seriale porządne mamy sezony, sezon trwa jak liga mniej więcej od września do końca roku szkolnego. W ostatnim sezonie najdłuższą rozmowę przeprowadziłem właśnie z panem. Teraz też zdaje się idziemy na rekord. Ale ja chciałem tylko jeszcze o jedną rzecz spytać, bo pański obecny jeszcze minister infrastruktury, pan minister Adamczyk do dzisiaj nie zdradził tytułu swojej pracy magisterskiej. Pan będzie go, jak rozumiem, przejmie jego kompetencje, to może pan przynajmniej zdradzi temat swojej pracy magisterskiej. Tam zdaje się coś o Piłsudczykach było, ale mogę się mylić.
Tak, tak, było o Piłsudczykach rzeczywiście. Dokładnie tytuł brzmiał Piłsudczyków, obraz i wizja ustroju politycznego Polski. Studiowałem, skończyłem historię na Uniwersytecie Warszawskim.
To się zdarza. Zdałem
pracę magisterską profesora Andrzeja Garlickiego, nieżyjącego już niestety znawcy Józefa Piłsudskiego i tego okresu Polski międzywojennej. Natomiast przyznam się, że jeśli to pana interesuje, nie znam tematu pracy magisterskiej pana ministra Adamczyka, natomiast po raz kolejny powiem, że nic nie wiadomo mi, aby była taka
dobra,
decyzja,
jakby dobra, miał. Dobra, ja tylko pytałem o pracę magisterską.
Czy przejąć jego ministerstwo.
A skąd ci Piłsudczycy? To nudy.
Nie, wcale nie. Wydaje mi się, że to bardzo ciekawy okres w historii Polski, bardzo ciekawe środowisko polityczne. No, interesuje mnie historia cały czas. To nie jest tak, że odszedłem od tych zainteresowań. Jest to moja pasja. Cały czas lubię czytać
no to
na temat historii.
A co pan czyta?
Że polityk aktualnie... działający aktualnie w dzisiejszej Polsce powinien tą przynajmniej najnowszą historię znać, bo prawdziwe jest powiedzenie, iż historia jest nauczycielką życia.
O rany. Jedynym politykiem, który naprawdę czyta, jest Adam Lipiński, ale może dlatego, że on mało ostatnio jest aktywny.
Ale nie, ale to wie pan, ja
to co pan czyta?
Podzielam tutaj podziw dla Adama Lipińskiego, ale proszę mi powiedzieć, że też zdarza mi się czasami coś przeczytać, na ile czas pozwala. Ostatnio miałem okazję być kilka dni, 3 dni dokładnie na kwarantannie, której zresztą już z kolei udało mi się w tym czasie przeczytać 3 książki. Także...
No i co, ale co pan przeczytał? No to się proszę pochwalić. No. Ja mówię z zazdrością, bo ja niestety słabo tutaj.
Nie, no ja nie wierzę, że pan nie czyta, panie redaktorze. Jest pan osobą naprawdę trudnym rozmówcą, jeśli chodzi o różne tematy właśnie, nie tylko polityczne, ale
proszę nie mylić bezczelności z erudycją, naprawdę. Proszę nie mylić bezczelności z erudycją.
Nie, ale żeby ta erudycja miała jakieś realne podstawy, to musi mieć również w postaci wiedzy. No i tutaj tego panu też odmówić absolutnie nie
można. Dobra, to co pan przeczytał? No, jak coś fajnego, to może sam sięgnę, może wreszcie coś przeczytam, no, bo ja zaczynam wszystko i...
W ostatnim czasie co przeczytałem, to akurat bardzo gruba książka, więc nie wiem, czy będzie pan, znajdzie pan czas, taka o wybuchu I wojny światowej, nazywa się Rok 1914, koniec świata bodajże, tak to się nazywa. Rzeczywiście o kulisach wybuchu I wojny światowej, ale przeczytałem też najnowszy kryminał Marka Krajewskiego, a właściwie już mniej kryminał, a bardziej powieść szpiegowską, opartą o zabójstwo sowieckiego ambasadora w Warszawie Wojkowa przed wojną w latach
20. Czytałem kiedyś Krajewskiego, ale jako z tego ostatnich dwóch
bardzo
książek nie. No dobrze, a ta pierwsza wojna światowa mnie zainteresowała. Ja tam Gilberto zdaje się tylko czytałem w tej sprawie, ale to już dawno temu. Jestem niekompetentny, więc spróbuję jakoś odświeżyć wiedzę. Nie, będę ostry jak brzytwa i zaraz porozmawiamy. Porozmawiamy o kwestii serbskiej w I wojnie światowej podczas następnej rozmowy.
Przepraszam, bo nie usłyszałem. Coś przerwało tutaj głos, nie usłyszałem pytania.
Powiedziałem, że porozmawiamy o kwestii serbskiej podczas następnej rozmowy. Kwestii serbskiej w czasie I wojny światowej.
No, od Serbii wszystko się zaczęło, można powiedzieć. Akurat w I wojnie światowej, od zamachu w Sarajewie, jak wiemy.
Ja co prawda, jeśli chodzi o kwestię serbską, to raczej ostatnio zajmowałem się winami serbskimi bardziej niż ich wpływem na wybuch pierwszej wojny, ale dość już, jest rano, trzeba pić kawę i brać się do roboty. Bardzo panu serdecznie dziękuję, kłaniam się nisko.
Dziękuję bardzo również, do usłyszenia, do zobaczenia.